urządzenie, oj, śpiewujące. To w takim razie jeszcze raz witam serdecznie wszystkich członków komisji i gości na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji. Wszyscy mamy przed sobą porządek obrad. Czy musimy go przeczytać do przegłosowania? Nie musimy go przeczytać. W takim razie tutaj jest prośba, tak? Prośba.
Ja jeszcze tylko, jeżeli można, Pani Przewodnicząca, tam dochodzi oczywiście ten jeden punkt, wrażenie. Tak, tego nie ma w zaproszeniu na sesję. Natomiast to już jest w programie komisji, jest już też projekt uchwały. Chodzi o to wyrażenie intencji udziału powiatu gorlickiego jako partnera przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Tu wczoraj było pytanie, że co to za program, to jest pana Schetynówka, tak? Edycji na rok 2017, także tu prośba ze strony gminy Goleniów, ale jak będziemy przy tym, to
tak, mamy już to
starosta omówi. Dziękuję bardzo.
Obrad. Czy Państwo wyrażacie zgodę, ażeby Pani Dyrektor Chomińska zabrała głos jako pierwsza? To dziękuję bardzo i proszę bardzo, Pani Dyrektor.
Przepraszam bardzo, że tak wciskam się i zaburzam ten porządek, ale mam spotkanie z związkami zawodowymi, więc proszę bardzo o pierwszeństwo na dzisiejszej komisji. Szanowni Państwo, co roku już stało się tradycją, że w czerwcu razem z wykonaniem budżetu za ubiegły rok przedkładam też koszty funkcjonowania naszych jednostek organizacyjnych. Przedstawiłam wszystkie tak jakby tutaj dane w tym materiale, który jest zawarty. Bardzo bym prosiła o pytania. Ja tylko dodam, że na stronie 5 w takiej tabelce macie Państwo porównane 3 ostatnie lata. Jakie były wpływy z subwencji, jakie były wydatki ogółem, ile powiat dopłacił. Chcę tylko dodać, że nasze zadania są finansowane z subwencji, która nie wystarcza i są nasze środki własne powiatowe. To się różnie na przestrzeni lat kształtuje i tak dalej, i tak dalej. To wszystko tutaj jest przedstawione. I jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania, to bardzo proszę dotyczące tego materiału. Dodam tylko, że w tym roku więcej dopłaciliśmy, ale tam spróbowałam na końcu podsumować, że to jest maszewo, że to jest wynagrodzenia, że więcej osób odpraw wypłaciliśmy, czyli no nie są takie, to nie są to nieuzasadnione takie zwiększenie tak jakby środków powiatu. One z czegoś wynikają. Dodam tylko, że subwencja jest taka sama, praktycznie tak jak w ubiegłym roku, mniejsza liczba uczniów. Wydatki też praktycznie naszych szkół są takie same, praktycznie troszeczkę tylko się zwiększyły, no ale niestety zmniejszenie tej subwencji, dodatkowe koszty, które mamy za 15 rok, spowodowały wzrost procentowego udziału naszych wydatków. Proszę o pytania.
Ja tutaj chciałabym powiedzieć maszewo, to były takie jednorazowe wydatki większe,
tak,
prawda?
Tak, bo dokładnie.
Teraz nam odejdzie dosyć duża kwota w związku
zamknięć. W tamtym roku musieliśmy wypłacić odprawy, bo teraz nauczyciele pracują, ale już pracują na ułamkowe te etaty, czyli na przykład na 2/18, 5/18. W tamtym roku musiały być odprawy wypłacone. Pan dyrektor również w tamtym roku poszedł na odprawę emerytalną. No. I poza tym koszta, proszę zobaczyć, dwa budynki dalej utrzymujemy. Sala gimnastyczna i ten główny, tamten już nie, ale jak zmniejsza się liczba uczniów, koszty tych dwóch budynków są takie same. Więc też z tego materiału widać, że proporcjonalnie wyższy jest udział na przykład wydatków na energię w maszewie. To jest właśnie tymi budynkami spowodowane, że wtedy są te koszta wyższe. I mówię, teraz mamy tylko do września, będą te wydatki, one też pewnie będą obciążały nasz budżet, ale od 1 września. I tylko jedną odprawę teraz będziemy wypłacać, to jest pani, która była przeszła na urlop macierzyński i tylko jedna będzie wypłacona w tym roku, jeżeli chodzi o tę sprawę.
A proszę mi jeszcze powiedzieć, a per saldo, jakie mamy oszczędności teraz od września tego roku?
Nigdy nie możemy tego nazwać oszczędnościami, ponieważ...
Gdyby szkoła normalnie funkcjonowała, tak, a teraz jej nie będzie, ile środków w związku z tym zostanie w budżecie? Takie moje jest pytanie, nie wiem, nie doczytam.
Nie, środki nigdy nie zostają w budżecie. Dlaczego? Dlatego, że z tego materiału...
Ile nie wydamy środków?
Ile mniej zostanie wydatkowanych środków? Tak, może ja źle zadałam pytanie.
Koszty, które
nie są policzone, czy...
Nawet możemy to policzyć.
Mikrofon.
Biorąc, jeżeli chodzi o oszczędności, to ich będzie tyle, ile płacę pracowników kadry tej nauczycieli, bo obsługa, nie wiem jak będzie z wydzierżawieniem tych budynków. Jak to się nazywa?
Izbie,
tak? Kto przejmie, czy oni przejmą tych pracowników, ale generalnie rzecz biorąc przez 3 miesiące jeszcze będzie pracował likwidator, bo trzeba te wszystkie elementy poprzenosić, poodbierać. Jeszcze tam jest test, który w październiku trzeba będzie przejąć, kotłownię 3 chyba, o ile dobrze pamiętam, podpisać umowy na dostawę gazu i tak dalej. Tych elementów jest sporo. Jest powołany zespół, który się tym będzie zajmował. Oszczędności rzędu 50 tysięcy ewentualnie, to jest maksimum, które możemy uznać za oszczędności, że w tym roku szkoła nie będzie pracować w pełnym wymiarze.
Teraz tak, proszę bardzo, chciałem zabrać głos.
Szanowni Państwo, uzupełniając, nie mamy pracowników administracji, nie mamy pracowników obsługi, nie mamy pracowników pedagogicznych, to jeżeli nawet wynajmiemy to Izbie Rzemieślniczej w pewnym zakresie, to zmniejszy koszty funkcjonowania, natomiast nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak powiedzieć wprost, ile to będzie, bo to jest coś, co będzie. Możemy policzyć pracowników, którzy zostali już, dostali wypowiedzenia, którzy już nie są, powiedzmy, na etatach, jaki to byłby przewidywalny koszt. Bez zwolnień, bez takich innych rzeczy, to jesteśmy w stanie policzyć. Izbie, jeżeli wynajmiemy, to Izba i tak będzie musiała pokrywać we własnym zakresie, więc powiedzmy, że 1/4 roku możemy kosztów z zeszłego roku funkcjonowania tych bieżących, czyli energia i inne umowy, możemy odjąć. Jesteśmy w stanie to policzyć, ale w późniejszym terminie.
Pierwszy był pan Czesław, bardzo proszę.
Chciałbym zwrócić uwagę na takie zjawisko z testem, znaczy pamiętam to pierwsza kadencja, jak walczyliśmy o to, żeby test wprowadzić i te kotłownie, czy jakieś działania w związku z tym, nie chodzi tylko o maszewo, bo jeśli jakieś ogrzewanie przez test robione i opłata gazowa i dzierżawa, w sumie czy jakieś działania są poczynione w oświacie, przede wszystkim, bo to chodzi generalnie już chyba tylko o oświatę. Bo wiem, że korzystali na tym nieźle i korzystają, no, trzeba pewne procedury oszczędności rozpocząć i chciałbym wiedzieć, jak to wygląda. Dziękuję.
Jeżeli chodzi o umowy z testem, to generalnie rzecz biorąc one w tym roku się kończą i przejmujemy te kotłownie. Tutaj należy dochować wszelkiej staranności, aby przejąć te kotłownie w stanie. No to jest SOSW, liceum w Nowogardzie. 3 kotłownie, o ile dobrze pamiętam, albo 2 w Maszewie, bo tam są 3 obiekty. Pozostaje na pewno jeszcze w Goleniowie komenda, ale ona rozlicza się odrębnie i oni też w tym roku chyba albo w następnym przejmują ostatecznie kotłownię. I to chyba wszystko. Szpital już wykupiliśmy, ciśnienie wykupiliśmy, starostwo wykupiliśmy.
Przejęciem budynku.
Nie, wykupiliśmy odrębnie.
Odrębnie.
Także jeżeli chodzi o test, to generalnie ta umowa się kończy, ta no, niekorzystna dla powiatu umowa się kończy, tak?
Dziękuję bardzo. Paweł Bułkminowicz chciał zapytać.
To my żadnych oszczędności nie będziemy mieli, tylko nie dopłacimy więcej generalnie rzecz biorąc, bo ta szkoła z subwencji dostaje tylko na 16 uczniów i generalnie tylko do sierpnia. Tak?
Mam pytanie jedno też w tej problematyce, ale to tak, bo być może tak źle to zrozumiałem, panie dyrektor, bo te koszty w stosunku na nauczyciela w Maszewie były największe z uwagi na to, że te odprawy trzeba było
płacić,
nie
tak?
To mało uczyć, którą, która strona?
Wydatki ogółem na jeden etat nauczyciela. Strona 19, tabela wyżej.
Już.
Mamy najmniej nauczycieli w przypadku...
Nie. To, może nie to, że najmniej nauczycieli, dlatego tak wyszło. Proszę posłuchać. Wynagrodzenia na tą kwotę się składają, tak? Wynagrodzenia, odprawy, wydatki, to wszystko. I teraz proszę posłuchać. Szkoła w Maszewie, liczymy to na jeden etat nauczyciela. Tam powiedzmy jest zatrudnionych 7 nauczycieli, powiedzmy, ale oni są na część etatu zatrudnieni i suma summarum wychodzi, że tych, no, tych etatów rzeczywistych mamy na przykład 3 czy 3,5 i dlatego takie są te koszty. Zwiększyły się koszty, wydatki w Maszewie na tą ilość, która jest nauczycieli. Ponosimy, ten rok 2015 pokazał, że w Maszewie dopłacamy do jednego ucznia o wiele więcej. Zwiększyły się te wydatki. I to pociąga za sobą wszystkie te inne wskaźniki, czyli na jednego nauczyciela, na administrację. Zwiększenie po prostu kosztów utrzymania tej szkoły. Nie dostaliśmy takiej subwencji, bo liczba uczniów, my wygaszamy tak jakby te szkoły stopniowo. Najpierw technikum zamknęliśmy, w tamtym roku nie było już naboru do liceum i teraz zostaje tylko jedna klasa. Tak jak pan skarbnik powiedział, 18 uczniów utrzymuje to wszystko, ten cały budynek. Dla porównania w Nowogardzie powiedzmy koszty jest liceum, bardzo podobna kiedyś to była szkoła, ale tam jest 200.
W takim liczeniu na przykład chociażby w kontekście szkoły muzycznej, no to różnica jest gigantyczna w stosunku na jeden etat, tak? To jest 50 tysięcy złotych.
Dokładnie.
Dlatego zastanowiło mnie to.
Ale to jest, mówię...
Ja przyjmuję te wyjaśnienie.
Nie. Ja chciałam w ten sposób zobrazować, że te wydatki ogółem, jak to się kształtuje? Ile jest tych wydatków na jednego nauczyciela? Ja nie wiem, czy to jest miarodajny akurat taki wskaźnik tutaj pokazujący.
Nie mam, to nie ja przygotowałem tą.
Nie mówię, ale nie mam pojęcia, czy on jest, no na coś pokazuje, że mamy tam zatrudnionych tak naprawdę 3 nauczycieli i ten jeden nauczyciel właśnie kosztuje nas tyle.
Szanowni Państwo, pozwólcie, że jeszcze uzupełnię. Jeżeli chodzi o wydatki na odprawy, to one były realizowane w tym roku, bo jeżeli chodzi o maj, to większość nauczycieli teraz nie miała przedłużonych umów. Kończyliśmy z tą grupą, zakończyliśmy funkcjonowanie. Część była w tamtym roku, ale część też w tym. No i to jest też zależne zawsze od charakterystyki szkoły. Szkoły specjalne charakteryzują się tym, że mamy bardzo wysokie dodatki właśnie za charakter tej szkoły, a subwencja ich nie reguluje w taki sposób, w jaki, żeby była wystarczająca. Natomiast charakterystyką Maszewa było to, że bardzo mało uczniów, duże koszty i kilku nauczycieli, co mówiła pani dyrektor. I akurat porównując tej szkoły, nie można z żadną inną szkołą porównać, no bo specyfika zamykania jest taka, że jest powiedzmy te kilka etatów, a koszty funkcjonowania są bardzo podobne do innych jednostek.
Dziękuję bardzo, proszę bardzo, pan Lepas.
Mogę jeszcze dokończyć. Czyli zakładam, że ta tabela, gdzie 13,5% udziału wydatków na energię w wydatkach ogółem w tej szkole jest tak wysoka, również koresponduje z tą zbyt małą ilością uczniów.
To co mówiłam, tam są dwa budynki w tej chwili jeszcze utrzymywane, sala gimnastyczna i jeszcze wskazuje na to ten test.
To rozumiem.
Test obsługuje i ma wysokie koszty. Mhm. Ale to jest tam wynajmowane, już to nie jest. My jest dzierżawiony.
Jeżeli chodzi o Tomaszewo, to tutaj jest specyficzna umowa, która mówi o refundacji środków i szkoła je księgowała na dochodach, a nie pomniejszała wydatki. Stąd 3 budynki obciążają szkołę i ten wynik na energii jest sumą tego, że również z budżetu szkoły opłacano koszty energii budynku wynajmowanego użytkowanego, użytkowanego przez gminę.
I ostatnie pytanie, bo to, że tak powiem, chyba rok temu zwróciło naszą uwagę przy kontroli w szkole muzycznej. Czy w tej kwocie mogłaby Pani powiedzieć, bo jest podana całość z filią w Nowogardzie, jak się to kształtuje osobno Goleniów Nowogard?
Nie, takiego budżetu nie ma, nie jest podzielone, nie ma podziału. Nie ma podziału, to jest jedna szkoła.
No, środki. Rok temu na kontroli bez problemów uzyskaliśmy, ile kosztował Nowogard, ile kosztował Goleniów. I różnice były drastyczne.
Nie, tak nie robiłam. Ale jeżeli...
Przepraszam, sprawozdawczość budżetowa nie zawiera podziału, bo to jest jedna jednostka i zbiorczo podaje.
Te dane są
dostępne tylko i wyłącznie w szkole, bo ona ma ewidencję już swoją prowadzoną odrębnie na poszczególne punkty i to jest możliwe do zdobycia.
Tak.
Tylko pani dyrektor bazowała na sprawozdawczości budżetowej, a ona obejmuje jednostkę.
Ciekaw jestem, czy te różnice się zmniejszyły, bo wtedy były pięciokrotne chyba różnice i to nas wtedy zastanowiło. Dobra, dziękuję.
I pan Lendas, proszę bardzo. Ja mam parę pytań. Oczywiście do pana skarbnika przede wszystkim. Porównuję stronę, będę mówił o stronach piątą. Tam jest porównanie wydatków za te 3 lata. I chciałbym się spytać, że wydatki 2014 a 15 środki z budżetu powiatu zwiększyły się o kwotę prawie 800 tysięcy złotych w porównaniu do roku 2014, a liczba uczniów w tym samym okresie w 2015 roku zmniejszyła się o 80 osób. Czyli tak, mamy mniejszą liczbę osób, uczniów o 80, a wydatki o 800, na około 787 dokładnie mam wyliczone, 834 zł, mamy większe. Czyli tu pytanie do pana skarbnika, myślę, że to pan skarbnik będzie referował, dlaczego, co spowodowało, że ten udział naszych środków powiatu z 3% zwiększył się do 5,5% na okrągło? To jest pierwsze. Po drugie, chciałbym, bo przeanalizowałem sobie również tabelkę numer 8, na stronie numer 8, porównanie wydatków tych placówek i oczywiście największy zysk, tak jakbym powiedział, czyli zmniejszenie wydatków, to jest ta krytykowana szkoła w Maszewie, bo oczywiście z 1 100 000 zmniejszyły się wydatki do 744 000. Natomiast patrzę, że najwięcej dopłacamy do zespołu szkół numer 1 w Goleniowie, bo na okrągło 260 tysięcy złotych w porównaniu do poprzedniego roku, prawda? Bo ja porównuję 14 z 15. Ja sobie tutaj te wszystkie różnice napisałem. Ogólnie wydatki zwiększyły się z państwa. To jest wzrost wydatków, tak ja mówię. Zmniejszyła się tylko w szkole tej Maszewie i zmniejszyły się wydatki w zespole szkół ogólnokształcących w Nowogardzie. U wszystkich pozostałych jednostek się ta kwota zwiększyła. Ogólnie zwiększyła się o kwotę 341 455 zł, jak porównałem 14 z 15. To chciałem się spytać i zastanowił mnie również wykres na stronie 19, wydatki na wynagrodzenia. I popatrzyłem, że jest tu bardzo, znowu nie mówię o Maszewie, bo to jest szkoła, którą likwidujemy i nie można ją do niczego porównywać, prawda? I tego nie porównywałem, ale chciałem się spytać, czy mamy jakiś ustalony wskaźnik procentowy wynagrodzeń do wydatków, do którego powinniśmy dążyć, bo jak Państwo tu podajecie, mamy rozbieżność 80 na okrągło 2% do 90 na okrągło 1%. Czyli Czy mamy ustalony jakiś wskaźnik wynagrodzeń do wydatków, do którego powinniśmy dążyć? No bo w każdej jednostce taki wskaźnik sobie każdy zarządzający mniej więcej ustala, prawda, żeby wiedzieć, ile mu pieniędzy na koszty utrzymania jednostki zostaje. I bo ja sobie nie wyobrażam, że przy wskaźniku wynagrodzeń do ogólnych kosztów 90% szkoła jest w stanie się za 10% utrzymać. To jest... Ale wszystko jedno, szkoła, poradnia, jednostka, no mówmy... No być może, no więc może tak, żeby było jeszcze tego. Poradnie bym z tego wyłączył może, no bo to nie jest szkoła, tak jak mówicie, jest to jakaś może inna specyficzna rzecz, placówka, która ma wysoki poziom powiedzmy wynagrodzeń, a małe koszty. Natomiast ja myślę, że powinniśmy do jakiegoś wskaźnika dążyć, który byłby powiedzmy pozwoliłby nam na zbilansowanie tych jednostek, no bo dlaczego o tym mówię? Mówię tylko z jednego, bo my powinniśmy dążyć, żeby jak najmniej do naszych jednostek dopłacać. I ja tylko w tym kontekście mówię, że powinniśmy prowadzić taką politykę, żeby właściwie subwencja załatwiała nam maksymalny, wiem, że to jest proces tam hej, hej, ale w maksymalnym. Mnie zastanowiło jedno. Wydatki się zwiększyły, ilość uczniów się zmniejszyła. I czym to jest podyktowane? Dziękuję.
No właśnie, zaczynając od końca, od 19 strony tego wykresu udziału, tak? Generalnie rzecz biorąc, patrząc z punktu widzenia wielu lat, które tutaj spędziłem, to dążenie do wskaźnika 80% dla szkół, jeżeli chodzi o udział w wynagrodzeniach, jest to optimum, które powinniśmy sobie mieć na uwadze i kilka szkół zbliża się do tego, generalnie rzecz biorąc, między innymi ZSP numer 1 w Goleniowie ma 81,89, ten 1,89% generalnie rzecz biorąc wynika z prowadzonych również zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych zajęć w ramach innych środków, które do szkół przychodzą i moglibyśmy powiedzieć, że to jest taki ideał, że te 20% pozostałych, oczywiście z wyłączeniem jakichś tam większych remontów, odtwarzania sal czy wyposażania tych sal, tak, na normalne funkcjonowanie szkoły. Ten wskaźnik powinien wynosić około 80%. Jeżeli przewyższa, to mamy do czynienia z sytuacjami, które wynikają chociażby z przepisów prawa. Indywidualne nauczanie, gdzie zwiększamy godziny bez dodatkowych środków, a mamy tak jakby dodatkowy oddział, tak? No trochę w mniejszym wymiarze godzinowym. Stąd również różnego rodzaju przekroczenia tego magicznego, tej magicznej granicy 80%. Także powinniśmy dążyć do tego, żeby we wszystkich szkołach te 80% było na płace z drobnymi odstępstwami. Tutaj ten system bonów indywidualnych zapewnia jakby do zwiększanie tych wydatków w zakresie właśnie tych rzeczy nieprzewidzianych, chociażby w szkołach specjalnych, gdzie z czym się nie zgadzam, ale tu pani dyrektor mnie cały czas prostuje, że nie możemy ograniczyć naboru tylko do 30 września, bo do 30 września wypisujemy liczbę uczniów. Jeżeli przyjmujemy w szkole specjalnej ucznia, tak, po 30 września i to się wiąże z koniecznością podziału klasy na dwie, to mnożą nam się wydatki razy dwa, a na tego ucznia przez cały następny rok nie dostaniemy subwencji dopiero w roku następnym po jego przyjęciu. Stąd jakby również te elementy, które powodują, że te wskaźniki nie są zbliżone do ideału, tylko no, dla każdej szkoły charakteryzują się odrębnym specyfiką wynikającą z ilości zdarzeń. Jeżeli chodzi o wzrosty i spadki, no siłą rzeczy, jeżeli chodzi o Maszewo, tutaj spadek musiał być, bo generalnie rzecz biorąc mamy do czynienia z ograniczoną aktywnością szkoły. Z dwóch oddziałów zrobił nam się jeden generalnie rzecz biorąc, a więc ilość godzin, za które płacimy, a tym samym etatów, funduszu pracy i tak dalej, tych kosztów związanych z utrzymaniem jest mniej i stąd spadek, ale jeszcze drastyczniejszy spadek dotyczy udziału tej szkoły w subwencji, tak, którą otrzymaliśmy. Jeżeli chodzi o wzrost zespołu szkół numer 1, to generalnie rzecz biorąc wynika to z wzrostu ilości uczniów. Nie w każdej szkole mieliśmy do czynienia ze spadkami, a w zależności od struktury przychodzenia uczniów, a w subwencji otrzymujemy różne dofinansowania. Ten rok będzie charakterystyczny, bo rozporządzenie zmieniło strukturę, większą wagę przypisano do liceów ogólnokształcących, mniejszą do szkół zawodowych, gdzie mamy do czynienia z młodocianymi pracownikami, stąd straciliśmy 370 tysięcy subwencji oświatowej na ten rok. Została nam w lutym zabrana. I w ten sposób mamy do czynienia również z kosztami funkcjonowania. No tutaj specyfika niektórych szkół powoduje, że jeżeli pojawiają się te dodatkowe zajęcia indywidualne, czy w szkołach specjalnych mamy do czynienia na przykład z jednoosobową klasą, bo było dwie osoby z autyzmem, jedna została zabrana do innej szkoły, został nam jeden uczeń, ale zajęcia trzeba było prowadzić w normalnym trybie i wypłacić normalne wynagrodzenia. Stąd, tak jak mówię, te wzrosty wynikają jakby z tego, że mamy do czynienia z pewną specyfiką, jak również niektóre szkoły w ciągu roku z oszczędności wypracowanych w ciągu roku były uzupełniane wydatki bieżące na pomalowanie, uzupełnienie jakichś rzeczy w ramach prowadzonych działań remontowych, stąd mogą być rozbieżne. No i jeżeli chodzi o udział naszych środków w wydatkach ogółem, te 1 627 000, no to oczywiście wynika to w pierwszej kolejności z podjętych decyzji. Szkołę w Maszewie podjęliśmy w trybie wygaszania, a nie przeniesienia i zamknięcia działalności w tamtym roku, a w związku z tym należy się liczyć z tym, że musimy dopłacić do pewnych działań i kosztów, które nie mają pokrycia w subwencji, a w związku z tym no, są naszymi kosztami funkcjonowania. Z drugiej strony też w niektórych szkołach mamy coraz więcej zgłoszeń z sanepidu, że pewne rzeczy trzeba zrobić, więc też te elementy uzupełniamy. Niektóre małe działania związane z zakupem czy z naprawami wykonują szkoły, stąd zwiększony budżet szkół i te środki jakby od nas. Z drugiej strony jeszcze mamy sytuację, w której, tak jak mówiłem, dochodzą uczniowie do szkół. W przypadku, no mówię, szkół specjalnych jest to charakterystyczne, kiedy musimy zdublować wydatki płacowe, tak? Kiedy musimy podzielić klasę na dwie, tak? Przekracza liczbę dopuszczalną ustawą, trzeba podzielić, przydzielić dodatkowe godziny. Stąd te elementy związane z tym wzrostem. Tak? Tutaj powiedziałbym, nie jest to jakby... No i oczywiście sytuacja, o której wspominał pan radny, że mamy ogółem 80 uczniów mniej, a w związku z tym, że koszty stałe pozostały takie, jakie były, no trzeba było je uzupełnić środkami własnymi. No niestety tak to działa, że jeżeli dostajemy z budżetu centralnego mniej, a nie możemy tak drastycznie i szybko ograniczyć kosztów, musimy je uzupełnić.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałam właśnie dodać, bo tak troszeczkę mylnie jest to takie wysnuty wniosek, że skoro zmniejszyła nam się liczba uczniów, to koszty powinny być mniejsze. Absolutnie nie. Zmniejsza się liczba uczniów. Proszę wyobrazić sobie takie sytuacje. W oddziałach po dwóch uczniów mniej. Tak, mieliśmy 28, mamy 25. Automatycznie tych trzech uczniów, którzy mieliśmy pieniążki, będzie pracowało na ten oddział. Nie zmniejsza się liczba godzin, które muszą być wydatkowane na nauczyciela. Więc mamy tą świadomość, że zmniejsza nam się liczba uczniów, ale niekoniecznie. W szkole muzycznej można to pięknie odwzorować, bo w szkole muzycznej nie ma oddziałów. Tam nauczyciel pracuje bezpośrednio z uczniami. To jest tak jakby inna sytuacja. Proszę zwrócić jeszcze uwagę na szkoły specjalne. To też jest problem, ale nie teraz tu rozwiązywać ten problem. Przepisy mówią o liczbie uczniów w oddziałach, ale co my mamy zrobić? My musimy zabezpieczyć szkolnictwo specjalne dla uczniów na naszym terenie. Wyobraźmy sobie, że mamy oddziały, no niestety, w których jest mniej niż 16 osób z upośledzeniem lekkim. Tam jest na przykład 10 uczniów. w trakcie roku przenoszą się ci uczniowie. W trakcie roku, tak jak pan skarbnik powiedział, dochodzą uczniowie, ale my na nich subwencji nie dostajemy. Proszę posłuchać, może się zdarzyć taka sytuacja, że mając uczniów w oddziale, musimy zabezpieczyć na terenie powiatu naszym, musimy, bo z obcych nie musimy przyjąć. I teraz, jeżeli w trakcie roku musimy dobrać ucznia, który burzy nam liczbę uczniów w oddziale, bo jest 8, a on przychodzi 9, co się wtedy dzieje? My musimy podzielić oddziały, bo przepisy nas zobowiązują, że przy umiarkowanych tylko 8. Przychodzi uczeń i wtedy dzielimy 4, 5 i tu już jest sum dodatkowe koszty. I to jest właśnie problem, że nam zmniejsza się ta liczba uczniów i tu nie ma tak jakby tej sytuacji. W tej chwili zrobiliśmy już coś takiego w szkołach ponadgimnazjalnych. Zarząd określił, zmniejszył liczbę oddziałów przy uchwale podejmowanej. Dlaczego? Ponieważ dyrektorzy znowu, mając nadzieję, że zrobią nabór dość duży, proponowali większą tą liczbę oddziałów. Dajmy na to 6. Jeszcze wcześniej tak było, że zarząd faktycznie, aha, jak nie nabiorą, to będzie 5 oddziałów. A co dyrektorzy robili? Tak sprytnie to obchodzili. Skoro jest w uchwale 6 oddziałów, no to co, tak mniejszą liczbę uczniów gdzieś damy do tych oddziałów. Teraz nie, jest zmniejszone i tylko za zgodą zarządu 10 lipca będzie nabór, będą mogli zwiększyć, jeżeli rzeczywiście udokumentują. Więc nie będzie oddziałów 22-osobowych czy 3, dlatego że no, jest już jakaś kontrola, a to jednak no, skutkuje tak dość dużymi pieniędzmi, jeżeli tych uczniów w oddziale nie ma. Dziękuję bardzo.
To znaczy ja to wszystko rozumiem, tylko ja chciałem Państwu zwrócić uwagę na cyfry. Bo ja patrzę, ja nie oceniam tego jak Pani z punktu widzenia pedagogicznego, tylko raczej z punktu tak. Subwencja oświatowa jest na tym samym poziomie. 2014-2015. Różnica jest 20 tysięcy, czyli nie mamy o czym mówić. Mówimy, że przy 27 milionach 20 tysięcy jest to kropla w morzu. I o to mi chodzi. Subwencję mamy taką samą. Koszty się zwiększyły, bo to się prawie te 780 na okrągło tysięcy złotych. I na to chciałem zwrócić uwagę. Uważam, że również my jako Rada Powiatu powinniśmy, panie starosto, na koniec roku wyasygnować, wskazać to, że utrzymanie szkoły w Maszewie, budżet powiatu, za to, że zgodziliśmy się na te posunięcie, kosztowało tyle i tyle złotych, bo to są te pieniądze, które my dodatkowo ze swojego budżetu wyasygnowaliśmy na to, tylko żeby tą szkołę wygaszać w taki sposób, w jaki to zrobiliśmy. To jest, jak widzę, bardzo duża kwota, bo ta dopłata jest do tej szkoły największa i będzie. I na koniec po wygaszeniu, ja myślę, że taka informacja powinna się znaleźć, żebyśmy wiedzieli, ile my jako powiat wyłożyliśmy własnych środków na to, żeby tą szkołę w ten sposób wygasić, bo ona tu ma również swoje odbicie. W tej kwocie 1 627 000 jeszcze w zeszłym roku, a w tym roku podejrzewam się, jak będziemy robili analizę za 2016 rok, ona będzie jeszcze większa, prawda? Bo te koszty mogą być jeszcze większe ze względu na te odprawy, o których tutaj pan starosta między innymi mówił, bo one były w tym roku.
Nie. W tamtym roku.
Ale ja nie polemizuję. Mi chodziło o to, żeby tylko tą kwotę pokazać, że z własnych środków do tej naszej decyzji dopłaciliśmy taką i taką kwotę i to będzie trzeba całkiem odejmować z funkcjonowania wszystkich szkół pozostałych, prawda? Bo tak to ona będzie rzutować na wydatki szkół pozostałych. O to mi chodzi.
Ja tylko jeszcze dwa zdania. Ja bym się nie przyzwyczajał do tych kosztów, do takiej organizacji, ponieważ 27 czerwca dowiemy się, jakie zmiany będą systemowe w oświacie. Mówi się o 4-letnim liceum, czyli już dojdzie młodzież kolejna. Mówi się, to jest chyba też dobra wiadomość dla... No właśnie, i dokładnie. Także w ocenie 2016 roku no jeszcze tego nie będzie, ale jeszcze będzie to samo, natomiast już dalej te zmiany idą. Chyba też taka dosyć dobra informacja dla izb, bardzo mocno ponoć właśnie mają pójść też wzmocnienie szkół zawodowych pod kątem właśnie w tym systemie właśnie rzemieślniczym. W tym kierunku wiem, że tam gdzieś jakieś przecieki są. Także 27 dowiemy się, co w tej oświacie tak naprawdę się jeszcze pozmienia. Skoro 4-letnie licea, to jak z tymi gimnazjami w końcu, czy będą likwidowane, czy nie. Duży nacisk jest z tych gimnazjów prowadzonych przez kościoły, żeby nie likwidować. No ale jakieś zmiany również muszą być, skoro te 4-letnie licea mają wejść. Także tutaj wszystko będziemy wiedzieli.
Obniżą szkoły podstawowe chyba, poziom organizacyjny. Też tak nie słyszałam. 4-4-4. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są jakieś pytania do pani dyrektor? Nie ma pytań. To w takim razie musimy głosować. Tak? To przyjmujemy informację. To proszę bardzo, kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Jednogłośnie. Dziękuję pani dyrektor. I co? Teraz przechodzimy do początku, czy jeszcze czy panią dyrektor? Tak, to poprosimy też panią dyrektor, żeby żeby nie zabierać czasu. Witamy serdecznie.
Pani przewodnicząca, czy mogę dwa słowa?
Bardzo proszę.
Szanowni państwo, jeszcze jeden projekt uchwały jest przygotowywany. Jest, korzystając z obecności pani dyrektor, może też od razu powiemy, tak, okazuje się, że dostaliśmy teraz gorący wzór umowy do podpisania z Wojewódzkim Urzędem Pracy w kwestii części Funduszu Pracy. Zaraz pani dyrektor pewnie więcej powie. Funduszu Pracy, który jest przyznawany przez ministerstwo i nie przechodzi przez budżet powiatu, ale Wojewódzki Urząd Pracy ma pewne swoje wytyczne i mówi, że musimy pewne rzeczy podpisać, ale do tego potrzebna jest zgoda Rady. Więc jak to przyszło teraz na dniach, jest to gdzieś ponad nami, realizujemy te zadania, nie będziemy się spierać z instytucjami wyższego rzędu, bo nic nam to nie da, tak? Natomiast niezbędne jest, żeby, jak to się mówi wprost, był porządek w papierach, abyśmy podjęli, prawda, na zdrowie, abyśmy podjęli tą uchwałę i ona jest przygotowywana i będzie wprowadzona w czwartek przed sesją. Więcej może zaraz o niej jeszcze powie pan skarbnik, a kilka rzeczy też zanim o tym sprawozdaniu, myślę, że najpierw może wyjaśni pani dyrektor, dobrze?
W takim razie, tak? Proszę.
Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to niestety Rada uchwaliła w zeszłej kadencji zgodę dla zarządu o decydowaniu o przystąpieniu do projektów. Niestety w tej uchwale nie jest zawarte decydowanie w sprawach budżetowych, a ta umowa, którą tuż przed posiedzeniem komisji przeczytałem, zawiera w paragrafie 13 zapis, że samorząd terytorialny odda ewentualne środki, które wykorzysta niezgodnie z zapisami umowy i przepisami z własnego budżetu. A to jest troszeczkę inna sytuacja, bo tutaj mamy do czynienia ze środkami z Funduszu Pracy, które zasilają Fundusz Pracy, są realizowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i nie przechodzą przez nasz budżet. W związku z tym musimy mieć zgodę Rady na to, żeby ewentualnie w przyszłym budżecie uwzględnić te środki, które trzeba by było oddać, gdyby Urząd Pracy wykonał ten projekt niezgodnie z założeniami, ale tutaj pani dyrektor ręczy swoją osobą, że nie ma takiej opcji. Dlatego moje służby przygotowują takie dwie uchwały dotyczące dwóch projektów, do których podpisania na dzień dzisiejszy nie mam kompetencji, bo wymagana jest tam kontrasygnata skarbnika, w związku z tym, że nie ma tego w budżecie, nie pojawia się żadna kwota, którą ewentualnie mielibyśmy oddać, no musi być to rodzaj pseudoporęczenia, tak bym to powiedział, bo my gwarantujemy, że oddamy środki, które zostaną źle wykorzystane w ramach Funduszu Pracy. O tak. Nie, znaczy kwoty są, będą wpisane w tym projekcie. Oczywiście zakładam zero, bo do tej pory nie zdarzyło się, żeby Urząd Pracy w ramach projektów systemowych oddał pieniądze, chociaż może oddał te, które nie wykorzystał, ale jeżeli oddawał je w terminie, to nie było odsetek ani żadnych zobowiązań, więc Więc zakładamy, że wszystko będzie dobrze, ale niemniej jednak taka zgoda Rady jest niezbędna.
Ja ze swojej strony dodam w tym momencie tylko taką rzecz, że te projekty systemowe są realizowane od 2007 roku do 2013 roku. To było w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. W tej chwili rozdzielono to na dwie grupy wiekowe, czyli POWER, program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój dla osób do 30 roku życia i drugi w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego dla osób po 30 roku życia. I rzeczywiście tu potwierdzam, że to są środki z Funduszu Pracy. One w ogóle nie ocierają się nawet o budżet i żadne z tych zadań, które są realizowane w ramach obu projektów, nie są realizowane w żaden sposób z budżetu. Więc no tak, kontrasygnata. Ja właśnie przed chwilą zdołałam się dodzwonić do pani dyrektor Idziniak, tak, bo teraz mamy zmianę od półtorej miesiąca, jeśli chodzi o stanowisko wicedyrektora do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego. No i ona właśnie mówiła, to może niech skarbnik napisze, co uważa i tak dalej, tylko po prostu naprawdę. Więc po prostu tutaj jest jakaś desperacja ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Z kolei jak próbowaliśmy rozeznawać temat ze strony Ministerstwa Rozwoju, to oni twierdzą, że to jest na poziomie lokalnym w skali kraju. Tak? Także tutaj jest przerzucanie pałeczki. Jednak ja się zgadzam z tym, jakby ze stanowiskiem skarbnika, że to nie przechodzi przez budżet, więc w żaden sposób budżet tutaj nie jest zasilany tymi środkami. To jest odrębny fundusz, ten Europejski Fundusz Społeczny łączony z europejskich środków w zakresie, czy na poziomie 85% w stosunku do naszego wkładu krajowego 15%, to jest Fundusz Pracy. One przechodzą przez Fundusz Krajowy Pracy i one po prostu stamtąd wychodzą i tam wracają. I środki na przykład, które nie są w jakiś sposób wydatkowane, one po prostu nie wychodzą z funduszu, z konta funduszu i wracają po prostu do funduszu centralnego. Jednak no, próbowałam jeszcze, tak jak mówiłam, negocjować z panią dyrektor, ale po prostu no, ona gdzieś tam czułam też jakąś bezradność w jej głosie, więc znowu jest jedna z takich rzeczy, na które tutaj jakby trudno mieć jakiś realny wpływ. Zostało to ustalone na poziomie jakby no, przygotowywania wytycznych do realizacji programów systemowych. O tyle, że tak jak tutaj też jeszcze powtórzę, że nie jest to program wynikający z, nie są to projekty wynikające z konkursów i one podlegają tym samym zasadom realizacyjnym i rozliczeniowym jak środki wydatkowane z Funduszu Pracy. A generalnie, żeby Państwo mieli świadomość, my go realizujemy od stycznia. Tak, jak co roku. Tak. W zeszłym roku podpisywaliśmy pierwszą umowę na poziomie czerwca w ramach tego programu dla młodzieży, a na przykład RPO ruszyli, umowa była podpisywana we wrześniu, ale realizacja była od stycznia, bo zakładka jest Fundusz Pracy.
Ja dlaczego mówię, że potrzebna jest nam ta nasza uchwała, bo w innym paragrafie jest zapisane, że nieprzestrzeganie przepisów prawa polskiego może powodować konieczność zwrotu środków, tak? Więc musimy zastosować przepisy prawa polskiego, a o stanowieniu na rok następny decyduje tylko i wyłącznie Rada.
W tej sprawie nie mamy pytań. W tej sprawie to teraz.
Dobrze.
W razie sprawozdania.
Może do czwartku jeszcze uda się ponegocjować, tak, jak po prostu. Może teraz przejdę do materiału, który tutaj...
Tak? Tak, tam było...
Został Państwu przedstawiony materiał, właściwie sprawozdanie, analiza z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za lata 2014-15. Właściwie przygotowuje się zawsze jakby analizę porównawczą roku do roku, żeby jakby zobaczyć obraz, jak to się wydarzało na przestrzeni co najmniej 2 lat. Czy we wcześniejszych latach nawet robiliśmy takie analizy z okresu 3-5-letniego. Tutaj w niektórych momentach nawiązuję, dlatego że że stopa bezrobocia zawsze wszystkich nas interesuje, mnie również i jakby cała rzecz związana u nas, na szczęście to cały czas ma tendencje spadkowe. Tutaj nie ma akurat stycznia 2012, bo tak z ciekawości sobie odświeżyłam pamięć i sprawdziłam, na jakim poziomie, począwszy powiedzmy od 2007 roku, kiedy został odnotowany spadek stopy bezrobocia, to na przykład w styczniu 2012 roku w naszym powiecie stopa bezrobocia wynosiła 20,4%. No i tak możecie Państwo teraz obserwować, że na koniec grudnia 2012 to już było 15,9% i sukcesywnie w dół. I oczywiście za miesiąc kwiecień statystyki również mówią o tym, że oczywiście się znowu tutaj uaktywniła, jakby jest aktywność większa zawodowa w obszarze podjęć pracy. Teraz może tak króciutko z każdego obszaru tutaj, jeśli chodzi o strukturę bezrobocia, więc takich osób w najliczniejszej grupie, jeśli chodzi o wiek osób bezrobotnych, to jest w przedziale 25-34 lata. Ale też proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to są kwestie rotacyjne, tak? Bo jakby tu należałoby sięgnąć przede wszystkim też do sytuacji, która się wiąże z rotacją napływu i odpływu w ciągu roku osób bezrobotnych. I to jest stan na przykład na koniec roku, więc na przykład w okresie takim, jak jest teraz, to jeśli robimy tę analizę, to tych osób jest jakby najmniej liczebna grupa. Więc tutaj trzeba cały czas brać pod uwagę. Jest oczywiście ta grupa, do której później przechodzimy. To są długotrwale bezrobotni i oni jakby w tej grupie najwięcej będziemy mieli osób w wieku powyżej 40 roku życia, tak naprawdę. Poza tym w grupie osób długotrwale bezrobotnych mamy na przykład matki samotnie wychowujące dzieci, czy też osoby zamieszkujące jakieś peryferyjne miejscowości w naszym powiecie, ale tutaj myślę, że trzeba nawiązać do tej zmiany ustawowej, która weszła w 2014 roku, czyli profilowanie poziomu pomocy dla osób bezrobotnych. W tamtym okresie ustawodawca przewidział, że mamy jakby w trzech poziomach określić poziom pomocy, w którym będziemy udzielali pomocy osobie bezrobotnie rejestrującej się. W tym celu została wprowadzona odgórnie ankieta, która jakby na wejściu dokonuje to jakby, jest to ankieta systemowa tak naprawdę, tak? Więc ona po prostu jest w naszym systemie Syriusz i odpowiedzi na pytania, które tam są udzielane. W tym układzie jakby z automatu zostaje ten profil ustalony, w zależności jak bezrobotny odpowiada na to pytanie. Oczywiście, że bardzo szybko osoby bezrobotne zorientowały się, jak należy odpowiadać na pytanie, jeśli osoba chce być w profilu trzecim, czyli profilem oddalonym od rynku pracy, to po prostu ona będzie w tym profilu, tak? To są takie tutaj trochę nielogiczności, powiedziałabym, tak? Bo może jeszcze tak dwa słowa o tych profilach. Pierwszy profil pomocy to jest osoba, która jest osobą aktywną i tak naprawdę wymaga być może jakiegoś ukierunkowania, a przede wszystkim aktywnego pośrednictwa pracy, czyli tu jest jakby nasza rola i zadanie ściągania i jakby na powiązywania oferty z osobą o odpowiednich kwalifikacjach. Przede wszystkim też ustawodawca nie przewiduje jakiegoś wysokiego poziomu pomocy, czyli na przykład nie możemy tych osób wysyłać w ramach stażu dla bezrobotnych, tak? Czyli po prostu jest to ustawowo, no może nie do końca zabronione, ale po prostu nie ma stażu w zakresie przepisów, które mogą służyć do aktywizacji osoby z pierwszym profilem pomocy. Następnie drugi profil pomocy, no to jest ten najbardziej taki, powiedziałabym, przyjazny klientowi naszemu, dlatego że zawiera na przykład wszystkie rodzaje zadań i pomocy, jakie możemy bezrobotnemu udzielić. No i trzeci profil pomocy to jest ten profil tak zwany oddalony od rynku pracy. I tu jest ciekawostką też dla nas samych, nieodmiennie od 2 lat, że my na przykład nie możemy przedstawić nawet oferty pracy, jeśli osoba bezrobotna ma ustalony trzeci profil pomocy. No to są takie nie do końca jakby zrozumiałe i logiczne zasady. Ale tutaj już wiemy, że bo w tej chwili byliśmy znowu ankietowani, ale pod kątem funkcjonowania zmian ustawowych z 2014 roku i do końca już ostatnie ankiety zostały wypełnione i wysłane. Do końca czerwca jest jakby przeprowadzone zbieranie tych ankiet w skali kraju, czyli funkcjonowanie wszystkich nowych zapisów, które w tej ustawie funkcjonują tak naprawdę i tych nowych zadań i instrumentów i łącznie z profilowaniem, tak, z indywidualnym planem działania. Prawdopodobnie we wrześniu już powinniśmy wiedzieć, w jakim kierunku. W ostatnim spotkaniu, w którym brałam udział w Warszawie tydzień temu, to minister Szwed powtarzał to samo, co wcześniej, że a w tej chwili jakby wzmocnił swoją opinię, że ta ustawa wymaga w tej chwili jakby nie tyle nowelizacji, czyli nadpisania jej od nowa, dlatego że przez już od 2004 roku, kiedy weszła po raz pierwszy ustawa o promocji, przeszła tyle nowelizacji, że po prostu już w tej chwili jest to gąszczak naprawdę nowelizacyjny. Wracając teraz do sprawozdania, no tutaj powiedziałabym tak, na stronie 8 na przykład jest przedstawiona informacja dotycząca wyłączeń z ewidencji osób bezrobotnych. I tutaj widzą Państwo, że ponad 50% to są podjęcie pracy, jednakże też chciałam tutaj w tym miejscu zaznaczyć, że z innych obszarów, czyli na przykład wyłączenie z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, czyli tak zwane nieusprawiedliwione niestawienia się oraz na przykład dobrowolne rezygnacje również po naszej analizie ostatniej wskazują, że w wielu przypadkach jest to po prostu podjęcie pracy. Osoba się nie stawiła na termin w urzędzie po prostu dlatego, że podjęła w tym czasie pracę i nie poinformowała nas o tym. W ostatnich miesiącach pojawiło nam się łącze, które nas jakby powiązuje z ZUS-em i w zakresie sprawdzenia zgłoszeń do ubezpieczenia możemy w tym układzie to weryfikować. W tej chwili przygotowujemy również do ministerstwa taką korektę tych wszystkich informacji. Więc na pewno tych podjęć pracy było nawet więcej niż tutaj, jakby tutaj pokazujemy w tym sprawozdaniu. Może Państwo będą mieli jakieś pytania w ogóle do materiału, czy do pozostałej części materiału. Jeśli chodzi o środki, o poziom środków, to oczywiście największa ilość, czy poziom środków procentowo były jakby realizowane w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundowanego stanowiska pracy, tworzenie nowego stanowiska pracy oraz staży zawodowych. W tym, że tutaj trzeba zaznaczyć, że na przykład w przypadku dotacji czy refundowanych stanowisk to mniejsza ilość osób, dlatego że jednorazowo tutaj wydatkujemy na aktywizację jednej osoby 22 tysiące złotych, tak? A w przypadku stażu 6-miesięcznego to jest kwota 7800, więc w momencie, kiedy zaktywizowaliśmy w tamtych dwóch formach załóżmy około 200 osób, to tutaj w ramach staży prawie 400. Prawie 400. Cóż jeszcze? No i oczywiście oprócz Funduszu Pracy, który jest jakby przekazywany do samorządu w ramach algorytmu wyliczanego na podstawie różnych czynników, tak samo jeśli chodzi o te dwa projekty, które jakby drugi rok realizujemy, czyli Powera i RPO, to są również algorytmowe środki przekazywane, czyli na podstawie wskaźników, które są dla każdego powiatu odrębnie wyliczane odgórnie. My również oczywiście zawsze aplikujemy o środki, jeśli jest to możliwe, z rezerwy ministra i tutaj również pokazuję Państwu, jak to się miało w zeszłym roku. Cóż jeszcze? No, organizujemy oczywiście giełdy pracy, które są najbardziej taką mile widzianą formą powiązywania szybkiego pracodawców z osobami chętnymi do podjęcia pracy i tutaj tylko tyle nadmianie, że w tej chwili już przy tym poziomie bezrobocia i tak dalej nie traktujemy tego sankcjonalnie, tylko dobrowolnie. Tak, jeśli osoba dostaje zaproszenie na giełdę pracy, bo pracodawca mówi, ja nie chcę rozmawiać i poświęcać czasu na osobę, która po prostu jest niezainteresowana. Tak, bo w wielu przypadkach jest tak, że w ofercie pracy jako warunek podstawowy jest chęć do pracy. Cóż, no, te pytania, gdybyście Państwo mieli, to bardzo chętnie odpowiem.
Co prawda sprawozdanie dotyczy lata 2014-2015. Chciałbym zapytać, czy w związku z wejściem programu 500+, zauważalny jest na chwilę obecną wzrost liczby osób rejestrujących się?
Nie, w tej chwili nie odnotowaliśmy widocznego jakby poziomu wzrostu bezrobocia, ale też my jakby ubiegając jakby tutaj też i jakby niebezpieczeństwo, bo niejednokrotnie jest tak, może zacznę od innej strony, niejednokrotnie jest tak, że ośrodki pomocy społecznej w skali kraju, to muszę zaznaczyć, wymagają od osób, które korzystają z świadczeń pomocy społecznej, rejestracji w urzędzie. Oni mają się wykazać, że są w jakiś sposób tam aktywni inaczej. I tutaj mieliśmy od razu obawy, tak, czy to znowu nie spowoduje, że przed jakby rozpatrzeniem tego wniosku, no musi przynieść takie zaświadczenie z naszego urzędu, ale tutaj akurat w powiecie goleniowskim mamy świetny kontakt z kierownikami, dyrektorami ośrodków pomocy społecznej. My sobie to gruntownie omówiliśmy już na poziomie jakby tych decyzji, które zapadały o programie 500+ i nawet jeśli się odbywają, jeśli się to odbywa na w taki sposób, że kobieta rezygnuje z pracy, to ona po prostu prawdopodobnie się u nas nie pojawia, bo jakby nie mamy takich sygnałów od osób, które zajmują się rejestracją w urzędzie, bo to zawsze ten wywiad jakby podaje tą informację, tak? Także może to są jakieś pojedyncze, ale zupełnie niewidoczne przypadki jak na razie. Ja chciałam powiedzieć, chciałam podziękować pani dyrektor za bardzo merytoryczne opracowanie, bardzo fajnie graficznie, super się to czyta, jest bardzo przyswajalne. Miałam kilka pytań, miałam znaki zapytania tutaj przy wykresach, przy tabelach, ale odpowiedziała pani na wszystkie moje pytania, także dziękuję bardzo. Oczekujemy więcej takich informacji, bo...
Kolorowych,
jest bardzo przyswajalnie, dużo takich mądrych, konkretnych rzeczy, z którymi się tutaj zapoznaliśmy i dziękuję za taką merytoryczną i szczegółową wypowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Strona. Tak.
Niektóre szkolenia są chyba, szczególnie grooming.
Grooming, tak, oczywiście. Grooming, tak.
Również brałem ten produkt, tak, jak tej pani.
Harvestery to są te duże takie maszyny, ale dokładnie nie opowiem panu technicznej strony, tak, ale grooming jest bardzo popularny i powiem tylko tyle, że szkolenia, które się w tym zakresie odbyły na przestrzeni ostatnich 6 lat, to te zakłady funkcjonują, tak, bo potem powstają oczywiście zakłady, które się zajmują między innymi, gdyby ktoś może taką reklamę, kryptoreklamę. Moja córka dodatkowo taką aktywność jakby prowadzi, tak? Na przykład.
Tak. Pani dyrektor nie przesłała do nas, a są dwie kolorowe drukarki w starostwie, więc...
Proszę bardzo. Komisja
rewizyjna. Nie włączyła. Komisja rewizyjna zajmowała się tak tym sprawozdaniem za ubiegły rok na poprzednim posiedzeniu komisji. I teraz tak, czy my...
Pan to są odrębne rzeczy, które jest za
jeszcze musimy coś więcej
konkretnej
się dowiedzieć.
Uchwały, tak? Znaczy, ja myślę, że nie muszę tutaj mówić, bo większość uczestniczyła w poprzednim spotkaniu, kiedy omawialiśmy to sprawozdanie bardziej szczegółowo pod kątem złożenia wniosku absolutorium. Jeżeli są jakieś konkretne pytania do tych trzech sprawozdań, bo mamy trzy, z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe też w trzech egzemplarzach, tak, w trzech elementach, no i sprawozdanie znaczy stan mienia, informacje o stanie mienia. Krótko mówiąc, wykonanie budżetu jest dobre, znalazło to potwierdzenie w opinii RIO. Nie doszukano się żadnych przekroczeń. Stwierdzono, że wykonaliśmy i sprawozdanie przedłożyliśmy w stopniu prawidłowym. No tutaj ewentualne konkretne pytania, bo mam wprawdzie prezentację, też kolorową.
No właśnie
widać,
wychodzi,
widać, czy... ale nie odpalałem ze względu na tradycję tej komisji. Nawet wczorajsza też nie zechciała obejrzeć, to o dziwo. Czyli czekam na pytania w takim razie.
To proszę bardzo, jeżeli nie chcemy w formie multimedialnej, to może są pytania. Pan skarbnik jest w gotowości. Ale teraz, ale teraz tak. W takim razie, proszę bardzo. Głosujemy. No pięknie. To w takim razie rozumiem, że najpierw głosujemy uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. I teraz.
Tak,
proszę.
Formatę.
Oczywiście.
I teraz absolutoryjną.
Tak jest. Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za rok 2015. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery za. Kto się wstrzymał? No to dobrze. Kto jest przeciw? Dwóch panów. To rozumiem, nikt się nie wstrzymał. Dobrze. No nie ma. No w tym momencie. Tak jest. Dziękuję. Czyli teraz...
Dajemy osobno komisję budżetową i rewizyjną głosowania. Tak jest statut.
To co? Dwa razy mamy głosować?
Pani sobie napisze.
Rozumiem, czyli tak, tutaj było...
Już.
Sprawozdanie, wszyscy jednogłośnie. To było jednogłośnie. Natomiast absolutorium to było tak raz... Tak jest. Dwie przeciw były, tak. To już wiem, dwie przeciw. Cztery za.
Nie ma Marcina.
Nie ma Marcina.
Ale my teraz musimy budżetową i rewizyjną osobno rozumiem statutu podawać głosowanie. W rewizyjnej jest 5, 4 za, 1 przeciw.
Aha, w ten sposób, bo jeden jako z rewizyjnej.
Pan... Budżetowe jest 7, ale głosowało 6, 5 tak. Za, 1 przeciw. 5 za, 1 przeciw.
Ojojoj, no teraz faktycznie troszeczkę. Dobrze. Dziękuję bardzo. To rozumiem, że teraz przechodzimy, tak? Ale to zależy teraz z której komisji, bo jeden pan jest z komisji i rewizyjnej, i budżetowej, tak? W ten sposób.
Ale o czym pan mówi?
6 ale w komisji rewizji budżetowej. Bo ma 7 członków.
Ja... Ale pytanie, czy rozpatrujemy oddzielnie? Nie.
Oddzielnie. Oddzielnie komisję, tak, oddzielnie.
Mamy się... To trzeba było przeprowadzić.
Nie. No, ale my wiemy, kto jest z której komisji. A my wiemy. Dobrze. Rozumiem, że przechodzimy do punktu 5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach. I punkt A. W sprawie wyrażenia intencji udziału powiatu goleniowskiego jako partnera przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, edycja na 2017 rok.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jak już wspominał wicestarosta, burmistrz gminy zwrócił się do nas z wnioskiem, abyśmy na przyszły rok wyrazili wolę bycia partnerem w tak zwanej schetynówce dla gminy Goleniów. Za to przypomnę, są dodatkowe punkty i wielokrotnie jednostki samorządu terytorialnego, nie posiadając właśnie partnera, nie utrzymują tego dofinansowania z rządowego programu. Burmistrz zwrócił się o to, abyśmy zabukowali kwotę 1 210 000, jednocześnie deklarując, że tą samą kwotę gmina odda nam na zadania powiatu. My czekamy teraz na decyzję Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwestii dofinansowania pewnych elementów termomodernizacyjnych. Na terenie gminy Goleniów jest to zaplanowane na poziomie 3 600 000, czyli byłaby to kwota powrotna do budżetu na poziomie 30%. Te środki również dotyczą zgisu Nowogardu, ale tutaj jakby skupiamy się teraz na tym projekcie uchwały. Także gmina prosi, żebyśmy byli partnerem i tą samą kwotę minimum odda nam na zadania powiatu na terenie gminy Goleniów. Natomiast druga sprawa jest taka, że będziemy rozmawiali z gminą, podobnie jak miało to miejsce w przypadku inwestycji na ulicy Nowogardzkiej. Gmina nam dodatkowo jeszcze 200 tysięcy w trakcie teraz w okresie przygotowawczym do tej inwestycji dołożyła. Także na razie mówimy tutaj o wymianie, że tak powiem, przepływie środka w to i z powrotem, ale dodatkowo będziemy rozmawiali o większym wsparciu inwestycji tutaj na terenie Goleniowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie ma, tylko uchwała. Proszę bardzo, pan Kazimierz Landas. Nie ma.
Działa. Może teraz. To znaczy ja bym chciał wiedzieć, czy zgodnie z tym, co pan starosta powiedział, gmina Goleniów również taką uchwałę intencyjną w zakresie tych partycypacji środków też podejmuje. Bo to musi być informacja czy współpraca zwrotna, nie prawda? My podejmujemy do nich, oni powinni taką samą uchwałę podjąć w stosunku do naszego budżetu. To jest jedne. A drugie, do pana skarbnika właśnie, jak pan widzi w przyszłorocznym budżecie zafiksowanie tej kwoty 1 200 000, na około 1 200 000 złotych.
To znaczy, jeżeli chodzi o intencyjną uchwałę Rady Gminy Goleniów, to ona będzie na najbliższej możliwej sesji uchwalona, bo my oczekujemy, że na podstawie wymienionych takich uchwał podpiszemy porozumienia wzajemne mówiące o tym, że my dostajemy taką kwotę, a oni dostaną taką samą, tylko na inne zadanie. To jest jedna rzecz, a w uchwale budżetowej będzie z jednej strony dochód, a z drugiej wydatek, tak? Budżetowo zapnie się to kwotą tą samą, tylko w dwóch różnych pozycjach.
Dziękuję bardzo. Czyli głosujemy. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały? Właśnie, dziękuję. I punkt następny to projekt uchwały na temat wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatu goleniowskiego na rzecz gminy Goleniów.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, w czerwcu poprzedniego roku podjęliśmy uchwałę o przekazaniu gminie Goleniów części drogi, ciągu, części ciągi drogi w miejscowości Szary z własności powiatu goleniowskiego dla gminy Goleniów. W trakcie realizacji tej inwestycji wydana była decyzja tzw. ZRID, czyli decyzja lokalizacji celu publicznego inwestycji drogowej, w ramach której obok tej drogi zostały od osób fizycznych pozyskane części nieruchomości na ciąg pieszo-rowerowy. I ta uchwała właśnie mówi o tym, aby oprócz jezdni, oprócz tej działki drogowej, gdzie przebiega faktycznie droga, również oddać gminie te działki odcięte od prywatnych właścicieli pod budowę ciągu pieszo-rowerowego, tak by gmina miała cały przebieg drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Tak? Zgodnie z decyzją oczywiście. Tak to można najkrócej nazwać. Gdyby jeszcze były pytania, to odpowiemy. Mówimy o tej inwestycji, którą zaczęliśmy w Żarach od firmy Futrex. Skończyliśmy tam odcinek chyba 500 metrów. Pozostały odcinek drogi po tej uchwale wraz z tymi bocznymi działkami i nieruchomościami drogowymi stanie się również własnością gminy Goleniów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania?
Znaczy, te działki, o których mówimy, to decyzją ZRID-owską stało się to z automatu własnością powiatu goleniowskiego. Kwestią inną jest wypłata odszkodowania i jego wysokość, bo my to ustalamy z właścicielami. Właściciele, którzy nie zgadzają się z wyceną, a że wycenę, przypomnę, wykonuje rzeczoznawca, mają prawo iść do sądu i to jest zupełnie inna sprawa. Działka i tak z automatu stała się gotowa do prowadzenia inwestycji. Teraz jakby przekazujemy, a kwestie odszkodowawcze dalej pozostają. To jest nasza sprawa. One zupełnie inne. Idą. To nie ma znaczenia dla przekazania nieruchomości.
Dziękuję bardzo. Proszę, kto jest za przyjęcie? A jeszcze pytanie?
Tylko zastanawiałem, czy w uchwale nie powinna się znaleźć, co najmniej areał tych nieruchomości, bo piszemy zgodnie z załącznikiem, natomiast nigdzie nie wiemy, ile tego areału jest. Ja co prawda sobie czytałem, w sumie jest 58 arów, ale tego nigdzie, 5802 dokładnie, ale w uchwale ani w uzasadnieniu tego nigdzie nie ma. Także nie wiem, czy mi potrzeba, ale jeżeli coś to...
Myślę, że nie jest to kłopot, żeby pani dyrektor uzupełniła...
Tak, ale w tym załączniku też nie ma.
Nie ma podsumowania, żebyśmy wpisali do uzasadnienia o łącznej powierzchni 0,5802 hektara i tak samo tutaj jeden wiersz pod spodem. Oczywiście, że możemy to uzupełnić.
Dziękuję bardzo. Czyli co? Taką informację, taką autopoprawkę będziemy mieli. Dziękuję. To proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. I następny projekt uchwały w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. I chyba pan skarbnik nam tu parę słów powie.
To znaczy, pamiętacie państwo, że ostatnio zmienialiśmy zapis uchwały budżetowej, z kredytu zamieniliśmy na obligacje. Obligacje nie są obciążone jeszcze podatkiem bankowym, dlatego są w tej chwili tańszym źródłem pozyskiwania środków. Żeby można było rozpocząć procedurę, potrzebna jest uchwała o emisji obligacji. Jest to akt wykonawczy do uchwały budżetowej. Proponujemy takie rozwiązanie, które nie obciąży zbytnio wskaźników budżetu powiatu goleniowskiego. No i oczywiście są dostosowane do możliwości, co przełożyło się oczywiście na zmianę uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Oczywiście cztery serie, jak widać, proponujemy je. Okres spłaty dobrać do możliwości, czyli 28-29 rok. W tym momencie kończymy spłatę pozostałych długów powiatu, więc automatycznie zaczynamy nowy okres finansowania. Widzę, że pan Kazimierz chce.
Są jakieś pytania?
To znaczy, ja mam takie wątpliwości, powiem tak, bo tak. Przedłużamy sobie oczywiście okres znowu spłaty, czyli wydłużamy nasze zadłużenie o 2 lata. bo tam mieliśmy do 2027, teraz mamy do 2029. Tu mamy 9 napisane. Także to patrzę. Z drugiej strony piszemy w tej uchwale, że celem emisji jest zabezpieczenie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynikającego z prowadzonych inwestycji drogowych. Czyli podejrzewam, że co, te pieniądze chcemy przeznaczyć wszystkie na inwestycje drogowe. Mówię o założeniu, prawda? Trzecie, proszę, jak będą na mosty, to jestem za. Za to oczywiście. Tak, trzecie tutaj.
Jest na mosty.
Dobra, ja chciałem powiedzieć jeszcze tak, w paragrafie 5 punkt 2 oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe tam z wyborowi i tak dalej, 6-miesięcznej, rozumiem, ustalonej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie obowiązywania umowy. Rozumiem, że tą marżę wynegocjujemy na podstawie umowy i w tej chwili oczywiście nie znamy tej marży. I tak po czwarte, to ja to już mówię jako prywatnie, nie do końca jestem przekonany co do tak jakby któregoś z rzędu rolowania naszego długu w zakresie zmiany tego zadłużenia, to jest korzystne, ale my jednak coraz bardziej przeciągamy okres tego naszego zadłużenia. Bo to już tak jakbym popatrzył, to już jest, będzie prawie 12 lat, jak my ten dług będziemy spłacać i do końca tego nie jestem przekonany. Dziękuję.
Jeżeli mogę. Jeżeli chodzi o obligacje, no to one są 15-letnie i dopasowujemy spłatę do tego okresu, który możemy, tak? Ja nie widzę tutaj możliwości rolowania długu, bo my go nie rolujemy. Ten stary dług zrolowaliśmy, rozłożyliśmy na okres spłaty. Te inwestycje drogowe przez 4 lata, jak pamiętacie Państwo, bez zadłużenia prowadziliśmy. W związku z tym te możliwości, które uwolniliśmy jakby przesuwając spłaty, wykorzystaliśmy. W tej chwili ilość inwestycji, które prowadzimy, znacznie przewyższają możliwości finansowe powiatu, a w związku z tym jedyną drogą uzupełnienia środków jest pożyczenie. Pożyczyć trzeba na takich zasadach, które gwarantują nam możliwość bezpiecznej obsługi długu. Jak pan radny zauważył, jest wyraźnie wpisane, że bez podania żadnej przyczyny możemy go wykupić wcześniej, jeżeli będziemy dysponować odpowiednimi środkami. Więc to nie jest tak, że w którymś miejscu nasze zadłużenie jakby rosło w nieodpowiedni sposób, czy nie było kontrolowane, tylko dopasowaliśmy to do możliwości. Lepiej uzyskać zgodę na wcześniejszą spłatę i odwlec termin spłaty na późniejszy moment, niż odwrotnie, bo możemy wpisać sobie, że spłacimy w przyszłym roku, tylko że nie uchwalimy w tym wypadku budżetu, bo ilość środków do oddania nie będzie się pokrywała z możliwościami wynikającymi ze współczynników. No niestety ten artykuł 243 ustawy o finansach publicznych mówi wyraźnie, co możemy i w jaki sposób. Nie jest to jakby działanie złe, raczej powiedziałbym racjonalne. W tym wypadku korzystamy z możliwości, które daje nam sytuacja rynkowa.
Wyjścia nie ma.
Czytam ten zapis. Wydatki, paragraf 3, punkt 4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych.
Nie mamy innych źródeł finansowania. Ze zleconych tego sfinansować nie możemy. Z powierzonych nie, tylko musimy z własnych. A wydatki związane z emisją są niewielkie, bo generalnie wpisaliśmy sobie prowizję za przygotowanie 0, więc są to drobne opłaty ewidencyjne, które pokrywamy i one nie stanowią.
Jeszcze pytanie ma pani Beata, tak?
Nie.
To co? Jeszcze pytamy, czy... Głosujemy, tak? To bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Trzy.
Trzy.
Za.
To teraz zaraz. Komisja rewizyjna najpierw. Albo komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna najpierw, tak. Kto jest za
przyjęciem? Pana Siwka głosujemy teraz.
Tak. Aha, czyli jeszcze raz, kto jest za przyjęciem? Trzy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie.
Wstrzymujące. Komisja budżetowa.
Teraz komisja budżetowa.
No to nie, a za...
Nie.
Ja mówię, głosuję.
Czy... Tak, jeszcze raz. Teraz budżetowa. Jeszcze raz głosujemy, tak. Kto jest za przyjęciem projektu? Budżetowa. Trzy. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał? Trzy się wstrzymały.
Pan Marcina nie ma.
Nie jest głosowany.
To pan jest za. To cztery za, tak? Cztery za.
Nie fałszuję. Panie Marcie, w sprawie obligacji głosowaliśmy nad projektem uchwały. Nie było w tym momencie, tak. Dziękuję bardzo. I w takim razie punkt kolejny. Projekt uchwały dotyczący kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na rok 2017 rok. Proszę bardzo, panie skarbniku.
Jak co roku, generalnie jak państwo zwróciliście uwagę, nie z niewielkimi zmianami. Zadania mamy w dalszym ciągu te same, nic nam nie chce ubyć. Potrzeby w dalszym ciągu niezaspokojone, więc priorytety również przybierają ten sam kształt. Muszę tutaj powiedzieć wyraźnie, że odbiegłem troszeczkę od założeń budżetowych, które przyjął rząd. Oni mają dużo niższą stopę bezrobocia, bo około 8,1, o ile dobrze pamiętam, którą planują, wyższe współczynniki wzrostu i inflacji. Ja myślę, że w związku z tym, że w niewielkim stopniu przełoży się to na nasz budżet, utrzymałem wskaźniki oprócz stopy bezrobocia, którą proponuję obniżyć do 9%, bo taka rzeczywiście jest możliwa do uzyskania. W pozostałych obszarach niewielkie zmiany, oprócz jednej, która wyraźnie mówi o tym, że w ochronie zdrowia nakłady niezbędne do poprawy infrastruktury, w której umiejscowiona jest działalność licznicza podmiotów w 100% należąca do powiatów. W poprzedniej formule była ona dużo bardziej obszerna, ale w związku z tym, że mamy dość ograniczone środki i dochody uzyskujemy tylko i wyłącznie z naszego podmiotu, ograniczyłem tutaj ten zakres.
Proszę bardzo. Pytania są? Pana skarbnika. Proszę bardzo.
To znaczy zacznę od końca tego, co pan skarbnik powiedział. Ja sobie tu zaznaczyłem, że skończyłbym tą ochronę zdrowia na kropce działalność lecznicza. Wykreśliłbym słowa podmiotów w 100% należących do powiatu. Chociażby co do intencji. Drugie pytanie mam tutaj w punkcie trzecim. Na drugiej stronie, tam gdzie jest w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, i tu jest zapewnienie środków na realizację powiatowego kalendarza imprez sportowych. Chciałem się spytać, czy taki kalendarz w ogóle jest, bo zapisałem sobie tylko, kto go opracowuje. Na trzeciej stronie tych wytycznych podkreśliłem sobie druga kropka od góry, realizacja zadań współfinansowanych w ramach środków i tak dalej, ale chodziło mi oraz innych środków zewnętrznych zgodnie z zawartymi porozumieniami. Chodziło mi o to, czy chodzi to również o te porozumienia, o których mówiliśmy przy tej uchwale o tej intensywnej, czy to również te porozumienia wchodzą tutaj w ten punkt. I na pierwszej stronie punkt trzeci, końcówka tego zapisu oraz uzyskać co najmniej 3 miliony nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Czy to jest realne?
To jest konieczne.
Jak się pytam, czy realne. Ja rozumiem, że jest konieczne, tylko chciałem się spytać, czy należy rozumieć, że w budżecie, który otrzymamy na 2017 rok, nadwyżka będzie wskazana co najmniej w kwocie 3 milionów złotych. Nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.
Tak. Nie chodzi o nadwyżkę tą, o której mówimy, że zostaną
na ja środki. Rozumiem, tylko że zaplanujemy koszty niższe o 3 miliony od wydatków.
Wydatki bieżące. Generalnie rzecz biorąc chodzi o spełnienie artykułu 243, żebyśmy mieli zdolność kredytową do usługi
istniejącego zadania. Ja dalej rozumiałem to, tylko mi chodziło o to, czy jesteśmy w stanie zaplanować wydatki niższe o 3 miliony, mówimy o bieżących, żebyśmy się rozumieli, wydatki bieżące o 3 miliony niższe jak dochody bieżące.
Ale tak co roku planujemy.
Dobrze, ja się tylko pytam, czy jesteśmy w stanie. No, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o odpowiedź, te 3 miliony musimy, bo inaczej nie uchwalimy budżetu, to po pierwsze nie będzie takiej możliwości, będzie tylko plan naprawczy przed nami, bo musimy spełnić wymogi ustawy o finansach publicznych, tak? Więc takie założenie musiałem przyjąć, aby spełnić wymogi ustawowe. Jeżeli chodzi o porozumienia, to generalnie rzecz biorąc wszystkie środki, które pozyskujemy do budżetu, musimy realizować zgodnie z podpisanymi umowami, a w związku z tym musi być takie zastrzeżenie. I wszystkie porozumienia, które zawieramy, czy to z sektorem finansów publicznych, czyli między innymi gminami, województwem czy Skarbem Państwa, czy porozumienia dotyczące pozyskania środków z funduszy unijnych, musimy realizować zgodnie z tymi porozumieniami, a w związku z tym tak to musi wyglądać. Jeżeli chodzi o wydatki, no generalnie rzecz biorąc wydajemy tylko i wyłącznie zadania powiatowe, które realizowane są przez podmioty powiatowe. No i tutaj te 100% nie zakłóca dotychczasowej tradycji, którą mamy. A tak naprawdę nie stać nas na to, żeby wesprzeć wszystkich, gdyby te podmioty lecznicze zachować tą kropkę, to również zgodnie z tym zapisem podmioty prywatne mogłyby do nas składać wnioski do budżetu, a na to nas nie stać, nie leży to w zakresie naszych zadań własnych. Tak, dlatego takie, a nie inne ujęcie.
To znaczy, pozwoli pan skarbnik, że ja się nie zgodzę z tą wypowiedzią, bo nigdzie nie jest napisane tak, jak to precyzyjnie pan stwierdził. Podmioty prywatne, jeżeli by prowadziły tą działalność, która jest w gestii zadań powiatu, nie znam takich, ale gdyby takie były, to również wtedy mają prawo korzystać z tych środków. Ja będę się upierał, że to nie powinno być tak zawężone do podmiotów należących do 100% powiatu, tylko dlatego, że w zadaniach powiatu jest to szerzej napisane i powinniśmy to w jakiś sposób, mówię o zadaniach ustawowych, i ja bym tego nie zawężał, bez względu na to, czy my te środki przekażemy, czy nie przekażemy, ale takie jest moje zdanie. A komisja zadecyduje tak, jak będzie. To jest mój wniosek, żeby tu postawić posłowie lecznicy, postawić kropkę.
Proszę bardzo, pan starosta.
Szanowni Państwo, ja rozumiem też może kierunek myślenia pana Kazimierza, natomiast my też często, gęsto żyjemy między jednym a drugim przepisem i później jak się coś zapisze, to wykorzystywane jest to w zupełnie innym kierunku. Prawda jest taka, że mimo zapisu, jaki jest o promocja i ochrona zdrowia, bo to jest zadaniem powiatu, dobrze wszyscy wiemy, że przede wszystkim jest to realizacja zadania, czyli prowadzenie szpitala. Przekształciliśmy go po to, by dobrze funkcjonował i tak się dzieje. Natomiast dzisiaj otwieranie furtki dla innych podmiotów, kiedy rozmawiamy o tym, że chcąc realizować inwestycje, tak naprawdę nie mamy środków. Wszyscy dobrze, może niedobrze, ale wszyscy Państwo wiecie, jaka jest struktura finansowania powiatu. Przed chwilą głosowaliśmy nad wydatkami na obligacje. Nie ma innych form finansowania dla powiatu niż zadłużenie się. Dzisiaj dla nas najbardziej bezpieczne czyli obligacje. Chcemy wykonywać most, chcemy wykonywać kontrakt samorządowy, też w Nowogardzie, PROW. To realizujemy to, o co zawsze Rada nas prosi, czyli maksymalne wykorzystanie środków zewnętrznych. Naliczyłem, w tym roku mamy 6 dofinansowań, dużych na wiele milionów złotych. I teraz, kiedy my otworzymy furtkę jeszcze, żeby inne podmioty lecznicze mogły to wykorzystać, to gwarantuję Państwu, że skorzystają z tego. To jest celowo wpisane, żeby dotyczyło tylko i wyłącznie naszego podmiotu, jakim jest szpital, spółka Szpitalne Centrum Medyczne, własnością której my jesteśmy i za niego odpowiadamy, prowadząc tą kontrolę poprzez Radę Nadzorczą. I ja bym proponował, żeby został taki zapis, który będzie dla nas bezpieczny, a nie żeby dostosować się do ogólnego trendu, czy do tego, kto chciałby, żeby to było szerzej. Może i szersze jest zadanie, ale my wiemy, że mimo nazwy promocja i ochrona zdrowia, tutaj my mamy za zadanie jak najlepiej prowadzić nasz szpital w Goroniowie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę o przegłosowanie projektu uchwały.
Przepraszam,
jeszcze?
Ja postawiłem wniosek. Aha, wniosek nie jest przegłosowany i dopiero potem nad projektem uchwały.
Dobrze, czyli chodzi o tą kropkę. Po słowie infrastruktury. Tak. Proszę bardzo. Aha, jest działalność poleczniczej, kropka. Tutaj pan proponował. Proszę bardzo, to najpierw to jest, zrozumiem, tak?
I resztę wykreślenia, tak?
Ale to jest proces, taki jest wniosek. Proszę bardzo, kto jest za wnioskiem pana Kazimierza Lembasa o postawieniu kropki po słowach działalność lecznicza? Proszę o podniesienie ręki.
Która komisja?
Dwie osoby. Teraz... Znowu komisję, tak?
Budżetowa.
Budżetowa, dwie za. Kto jest przeciw?
Wszyscy głosują. 3-4 przeciw.
Kto się wstrzymał? Jedna się wstrzymała.
Komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna. Proszę bardzo, kto jest za postawieniem kropki w tym miejscu, o którym była mowa? Jedna osoba. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Czyli teraz rozumiem, głosujemy nad projektem uchwały. Proszę bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na 2017 rok? Proszę o podniesienie ręki.
Komisja rewizyjna.
Komisja rewizyjna najpierw. Tak, proszę bardzo, głosuję.
4 za. Kto jest przeciw?
Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie ma tutaj, to już będzie równo, tak, 5.
Komisja budżetu?
Komisja budżetu, proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały?
5 za.
Kto jest przeciw?
2 przeciw.
Kto się wstrzymał? Nie ma. Dobrze. Wszyscy głosowali. Dziękuję bardzo. Wiecie co, ciężko się głosuje na 2 razy. Nie. Tak. Teraz taki statut wprowadziliśmy, że musimy tak sobie...
Sami uchwaliliśmy,
że musimy teraz tak głosować. A przywykliśmy do poprzednich.
Każdej komisji ta kworum, żeby był...
Rewizyjnej mógł być, tak?
Rozumiem, że przechodzimy do punktu 5e, zmiany budżetu powiatu goroniowskiego na 2016 rok i zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goroniowskiego na 2016 rok. I znowu oddaję głos panu skarbnikowi.
Tutaj krótko, generalnie rzecz biorąc, zmiana dotyczy pozyskania kwoty 976 585 zł ze środków rezerwy ogólnej. Dotyczy to ministra oczywiście infrastruktury, które mamy przeznaczone na remont, znaczy na budowę nowego mostu, tak z tego co dzisiaj już powiedział dyrektor wyraźnie. Reszta to są zmiany i przesunięcia w niewielkim stopniu wpływające na budżet, więc gdyby były jakieś pytania, to odpowiem.
Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pana skarbnika w sprawie zmian w budżecie? Jeżeli nie ma pytań, nie ma, panie Pawle?
Do zmian?
Ja nie mam.
Nie ma. No to bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu, to proszę o podniesienie ręki.
To już będę wiedziała.
Jak wszyscy? Kto jest przeciw? Nie ma nikogo przeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma. Wszyscy, czyli nie będzie kłopotu. I proszę bardzo, 5F. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany WPI na lata 2016. Przepraszam, WPF, tak jest. Było przed. Już za dużo panowie tutaj dzisiaj obowiązków w jednym dniu.
Tak, jeżeli proszę. Chodzi o zmianę uchwały dotyczącej WPF-ki, to ona wynik jest konsekwencją jakby zmian budżetu i uchwały dotyczącej obligacji. Wprowadzamy te dane do wieloletniej prognozy finansowej, tak żeby pokazać, jak będziemy spłacać nasz dług, kiedy go będziemy zaciągać i jakie zobowiązania po drodze realizować.
Przegłosujemy, tak? W takim razie proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Wszyscy, pan za. No i proszę bardzo, i synu zostało uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na drugie półrocze 2016 roku. Mamy tutaj propozycję, tak,
pana przewodniczącego.
Przewodniczącego, tak, Rady, pana Kazimierza Zięby.
Porozumienie z zarządem.
Tak, i proszę bardzo, mamy przed sobą, każdy się zapozna. Czy są jeszcze jakieś może propozycje?
Nie, w listopadzie nie pracuję.
Tak. Czyli sobie wtedy komisję robimy rewizyjną i budżetową. My sobie robimy. My sobie robimy. Dobrze. Czyli co? Czy są jakieś propozycje może jeszcze do wprowadzenia? Nie ma.
Myślę, że tam trzeba będzie również wpisać uchwalenie planu pracy.
Mhm. To od razu.
Tak. Sobie w swoim planie, pan przewodniczący nie wiedział, ale.
Czyli tutaj dopisz tak.
Ale to.
Ale
to.
Czyli, ale to dzisiaj powinniśmy wpisać?
Od razu możemy wpisać, że...
Jako nasza propozycja, tak?
To było zapisane. Ja chciałem tylko zwrócić Państwu uwagę, że od razu tam są też wpisane daty już konkretne sesji i raczej myślę, że nic nie powinno się zmienić, bo w grudniu przed świętami moglibyśmy zrobić 22, ale to już jest praktycznie okres gorących przygotowań, wolimy to zrobić 15.
Bardzo dobrze, bo to przed samymi świętami to jest tak ciężko. Tak, okna myć. To co? To w takim razie, proszę bardzo, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Pan Kazimierz też jest za. Wszyscy jednogłośnie, dziękuję bardzo. Wolne wnioski. Czy mamy jakieś wolne wnioski? Bo sprawozdanie, rozumiem, przedstawiamy tradycyjnie na sesję. Pani Beata Gawryluk ma wolny wniosek. Proszę bardzo. A ja to powiedziałam.
Gawryluk Starczewska. Dziękuję.
Gawryluk nie powiedziałam. Nie, to przepraszam najmocniej. Gawryluk mam w głowie, a Gawryluk nie wiem co mówię.
Tak, proszę Państwa.
Przepraszam.
Sprawa, która, bardzo gorący temat, sprawa, która teraz jest bardzo ważna w miejscowości, z której pochodzę, w Mostach. Zawaliła się plebania, nie do końca, ale grozi to katastrofą. W związku z tym zwracam się z prośbą, to jest moja taka interpelacja, do pana starosty tutaj, o uruchomienie służb w porozumieniu z gminą Goleniów, myślę, które mogłyby dbać o należyte zabezpieczenie terenu. Terenu w związku z dalszym zawalaniem się ścian plebanii. W związku z tym, że stoi ona na skrzyżowaniu dróg powiatowej z drogą wojewódzką. Bardzo proszę w imieniu swoim, w imieniu księdza tutaj o pomoc w tej sprawie. I chciałam się jeszcze zapytać, dopytać, 20 maja było spotkanie prezesa spółdzielni mieszkaniowej Lokator, wodociągów, pracowników Urzędu Gminy Goleniów, naszych, starostwa. Czy wiemy coś na temat programu projektowo-użytkowego? Czy znamy wartość jego?
czy istnieje możliwość ujęcia kosztów tego projektu w budżecie tegorocznym jeszcze, tak żebyśmy mogli złożyć zamówienie na wykonanie tego projektu. To jest moje zapytanie. Dziękuję bardzo.
Ja odpowiem na sesji na to pytanie.
Dziękuję. Czy jeszcze mamy jakieś sprawy do poruszenia? Pan Boguś chyba jeszcze. Nie chce pan Boguś. Rozumiem. Panie starosto, nie może nas jakichś spraw? Nie ma, nie ma. To w takim razie dziękuję bardzo. Dziękuję.
Jest. Konserwator by potwierdzał w protokole, bo mam protokół, że jest w rejestrze. Też na Facebooku napisali mi, ktoś tam mi napisał, że nie jest.
Jest.
Ale może ja nie będę z kimś polemikował.
Ja nie wiem, co to jest za autograf,
co to jest. Ale gdzie
ale myślę, że takie zamieszanie mi poprzednie ten temat wprowadzi, bo ludzie zaczynają tak, czy to rzeczywiście jest tak.
Ale generalnie właściciel dopuści do stanu technicznego, jakiego dopuści.